Późnym wieczorem 15 marca 1962 roku Pienkowski zatrzymał swojego służbowego Moskwicza na 14 kilometrze szosy Wołokołamskiej. Od chwili, gdy tylko minął rogatki Moskwy, zerkał w lusterko, sprawdzając, czy nikt za nim nie jedzie. Droga była pusta o tej porze i szybko uspokoił się, gdyż przez wiele kilometrów jego samochód był jedynym zmierzającym w tę stronę. W świetle reflektorów dostrzegł pochyloną tablicę z napisem „Wyprzedzamy kapitalizm”. Zjechał na pobocze, uważając, żeby nie wpaść w głębokie kolejne wyżłobione w miękkim piasku przez ciężarówkę. Odczekał, aż minie go autobus i wysiadł z kabiny. Noc była ciemna, bezksiężycowa, więc zostawił włączone reflektory. Miał co prawda latarkę, ale uznał, że użycie jej byłoby ostatecznością. Przeskoczył rów i stanął tuż za tablicą. Wyglądał jak kierowca, który zatrzymał się na chwilę, zmuszony do tego naturalną potrzebą. Po chwili oczy przyzwyczaiły się do słabego oświetlenia i dostrzegł duży, obły kamień. Obejrzawszy się, nie ujrzał żadnych samochodów. Pochylił się i usiłował rozpołowić kamień, ale nie było to łatwe. Dopiero gdy wymacał wgłębienie, w które mógł wsunąć palec, kamień otworzył się. Pienkowski wyciągnął z wnętrza niewielki pakunek owinięty w brezent i szybko schował do kieszeni. Złożywszy obydwie części kamienia, odłożył go. Wyprostował się i zamarł w bezruchu, instynktownie oczekując krzyku. To napięte nerwy podsuwały wyobraźni obrazy żołnierzy Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, wybiegających z lasu z wycelowanymi w jego stronę karabinami. Nadal jednak było cicho, tylko na horyzoncie pojawiły się światła samochodu. Pobiegł do Moskwicza i ruszył gwałtownie. Zapomniał o kolejnach i próg samochodu zazgrzytał o brzeg asfaltu. Jechał przez kilka kilometrów w kierunku odwrotnym niż Moskwa, aż upewnił się, że nadal nikt go nie śledzi. Wówczas zawrócił i skierował się w stronę domu. Mieszkał samotnie w dwupokojowym mieszkaniu odziedziczonym po rodzicach. Seksualna słabość do mężczyzn nie pozwalała mu na założenie rodziny. Gdy tylko wszedł do mieszkania, zapalił światło i zdjął płaszcz. Z kieszeni wydobył pudełko szczelnie owinięte w brezent. Rozciął je nożem i z wnętrza wyjął maleńki aparat Minox oraz kilkanaście niewielkich kasetek z filmami. Usiadł przy biurku tyłem do okna. Nie zaciągnął zasłon. Jego dom stał przy szerokiej dwujezdniowej ulicy i do budynku po drugiej stronie było tak daleko, że nie obawiał się, iż ktokolwiek sprzeciwka może podglądać. Popełnił następny błąd. Pułkownik rozpoczął działalność, która zagrażała bezpieczeństwu świata. Prezydent jest zadowolony. Proszę, wejdźcie, panowie. Duże, białe drzwi prowadzące do gabinetu owalnego otwarły się i stanął w nich prezydent John Kennedy. Kilkunastu mężczyzn, którzy oczekiwali w sekretariacie, ruszyło w stronę sali konferencyjnej mieszczącej się obok gabinetu. Kennedy był wyraźnie zmęczony. Poszarzała twarz i obrzmiałe powieki wskazywały, że przez ostatnie parę dni niewiele miał czasu na odpoczynek. Chyba w takim stanie nie będzie się pokazywał na konferencji prasowej, mruknął sekretarz obrony Robert McNamara do idącego obok szefa połączonych sztabów. Był to wyraźny przytyk do szczególnej dbałości, jaką prezydent wykazywał wobec własnego wizerunku, uznając, że ma wielkie znaczenie dla jego kariery politycznej. Bez wątpienia miał rację. Amerykanie cenili jego młodość i dynamizm, wyraźnie kontrastujące z polityczną nieudolnością poprzednika generała Dwighta Eisenhowera. Tamten miał 63 lata, gdy obejmował urząd prezydencki i stracił już ochotę do walki z przeciwnościami świata. Prezentował nienaganny styl, dyplomatyczny takt i zdrowy rozsądek, ale to było za mało jak na konfrontację ze Związkiem Radzieckim. Kennedy miał 43 lata, gdy wygrał wybory, obiecując Amerykanom nową granicę, co oznaczało polityczny dynamizm, rozwiązania najbardziej niepokojących problemów wewnętrznych i światowych. Największy zaś problem stanowiła potęga nuklearna Związku Radzieckiego. 26 marca 1962 roku odbyła się narada, w czasie której najwyżsi dowódcy i członkowie władz mieli ocenić, co udało się osiągnąć w czasie rocznej prezydentury Kennedy'ego. Panie prezydencie, chciałbym przedstawić najnowsze oceny sił nuklearnych, powiedział Robert McNamara, gdy wszyscy zajęli już miejsca przy dużym owalnym stole. Chodziło oczywiście o porównanie sił Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Głos zabrał jeden z ekspertów towarzyszących sekretarzowi obrony. Dwa lata temu Centralna Agencja Wywiadowcza oraz służby wywiadowcze Sekretariatu Stanu i Obrony przygotowały raport, który mógł doprowadzić najwyższe władze Ameryki do niebezpiecznego przeświadczenia, iż pozostaliśmy daleko w tyle za Związkiem Radzieckim pod względem technologii i produkcji rakiet nuklearnych. Obecnie te same organy uznały, że wcześniejsze oceny oparto na poważnym błędzie. Konkluzja dzisiejsza jest następująca. Liczba rakiet posiadanych przez Związek Radziecki została bardzo, bardzo poważnie zmniejszona. Kennedy słuchał uważnie. Istotne zmiany nastąpiły również w radzieckich wojskach konwencjonalnych, mówił dalej ekspert. Dwa lata temu przyjmowaliśmy, że Związek Radziecki ma 200 dywizji gotowych do boju. Oficerowie z NATO uważali, że nie będziemy w stanie dorównać Rosjanom pod względem sił konwencjonalnych i dlatego jesteśmy zmuszeni polegać na broni nuklearnej, w pełni rozumiejąc, jak niebezpieczne może to być dla świata. Obecnie amerykańskie służby wywiadowcze oceniają, że Związek Radziecki nie byłby w stanie wystawić więcej niż 60 dywizji do przeprowadzenia agresji na Europę Zachodnią. Ta liczba obejmuje 26 dywizji w Europie Centralnej, z których 22 stacjonują w Niemieckiej Republice Demokratycznej oraz po dwie w Polsce i na Węgrzech. To były zaskakujące słowa. Oznaczały, że w ciągu 2 lat obraz radzieckich sił zbrojnych uległ całkowitej przemianie. Co prawda Nikita Chruszczow dążył do ograniczenia liczebności sił konwencjonalnych, ale zdemobilizowanie 140 dywizji było wręcz niemożliwe. Również wywiad amerykański, szacując siłę ZSRR, nie mógł się pomylić o 140 dywizji. A więc w roku 60. władze amerykańskie otrzymywały nieprawdziwe dane lub fałszywie informowały społeczeństwo. Ba, budowa całej amerykańskiej koncepcji odstraszania nuklearnego oparta była na fikcji. Oczywiście w Związku Radzieckim jest wiele innych dywizji, mówił ekspert, ale nie należy ich brać pod uwagę, gdyż muszą pozostać na miejscu w celu ochrony linii zaopatrzeniowych granic z Iranem, Turcją, Finlandią, Norwegią, a także z Chinami. Natomiast sytuacja w NATO uległa istotnej poprawie. Liczebność dywizji wzrosła do 25, a w razie konfliktu możemy liczyć nawet na 30. Powoli cel konferencji stawał się jasny. Do Amerykanów miał dotrzeć obraz przełamywania nierówności sił między dwoma mocarstwami, jaką zastał John Fitzgerald Kennedy, obejmujący urząd prezydencki. Mówiło się wówczas powszechnie o ogromnej przewadze liczebnej radzieckich wojsk rakietowych. Nadano temu określenie luki rakietowej, a była ona bezpośrednią konsekwencją lęku, jaki pojawił się w 1955 roku, kiedy to na dorocznym pokazie lotniczym w Moskwie nad tłumami widzów i obserwatorów zachodnich przelatywały chmary nowych bombowców dalekiego zasięgu Mi-4 oraz bombowców średniego zasięgu Tu-16. Prawdopodobnie Rosjanie zastosowali sprytny manewr, każąc pilotom latać w koło, ale cel został osiągnięty. Prasa zachodnia uznała pokazy moskiewskie za jedną z najbardziej udanych demonstracji wojskowych w czasach pokoju, a zachodni planiści zaczęli poważnie zastanawiać się nad radziecką przewagą. Do tego czasu praktycznie nie brano jej pod uwagę, gdyż Rosjanie dysponujący od 1949 roku bombami atomowymi nie mieli nosicieli, za pomocą których mogliby zaatakować amerykańskie miasta. Już w 1944 roku znakomity radziecki konstruktor Andriej Tupolew otrzymał od Stalina rozkaz skopiowania amerykańskich bombowców strategicznych B-29, z których cztery, uszkodzone w locie nad Japonią, musiały lądować na radzieckim lotnisku na Dalekim Wschodzie. To zadanie, na którego zrealizowanie Stalin wyznaczył 2 lata, okazało się karkołomne. Ogromnym problemem były jednostki miary. Na przykład grubość blachy kadłuba samolotu amerykańskiego wynosiła 1/16 cala. To jest 1,5875 mm. A takiej blachy nie mógł wyprodukować żaden z radzieckich zakładów, gdyż nie miał odpowiedniego oprzyrządowania. Wydawało się, że nic prostszego niż zwiększyć lub zmniejszyć grubość blachy. To jednak nie było proste. Gdyby zwiększono grubość do 1,6 mm, wzrosłaby masa samolotu i spadły jego osiągi. Zmniejszenie grubości do 1,5 mm zagrażało z kolei wytrzymałości konstrukcji kadłuba. Podobnie trudne okazało się zastąpienie amerykańskich przewodów elektrycznych, których grubość po przeliczeniu z cali wynosiła na przykład 0,88 mm lub 1,93 mm. Gdy użyto kabli produkowanych przez radziecki przemysł, masa samolotu wzrosła o 8 do 10%. I tak po 3 latach skomplikowanych zabiegów, zakończonych pełnym powodzeniem, gdyż masa radzieckiego B-29 była tylko o 1% większa od oryginału, w maju 1947 roku zbudowano pierwsze seryjne egzemplarze samolotów nazwanych Tu-4. Sam Tupolew chciał je nazwać B-4, ale Stalin zadecydował inaczej. Utworzyły trzon radzieckich sił strategicznych, ale zasięg Tu-4 wynosił zaledwie 5100 km, a więc do Stanów Zjednoczonych dolecieć nie mogły. Szybko wprowadzono system tankowania paliwa w locie. Giętki przewód łączył końcówki skrzydeł 2 samolotów, bombowca i cysterny. Ale dzięki temu radzieckie bombowce mogły zaatakować jedynie amerykańskie bazy na terenie Wielkiej Brytanii. Kariera tych samolotów szybko dobiegła końca, gdyż w czasie wojny koreańskiej 1950-53 okazało się, że uzbrojenie obronne amerykańskich B-29 nie daje odpowiedniej ochrony przed odrzutowymi myśliwcami MiG używanymi przez wojska północno-koreańskie. Tym samym należało uznać, że równie łatwo amerykańskie myśliwce rozprawią się z radzieckimi Tu-4. Prawdziwą groźbą dla Amerykanów stały się dopiero bombowce Mi-4, które z bombą nuklearną o wadze 4,5 tony bez tankowania w powietrzu mogły przebyć 11 265 km. Jednakże Rosjanie skupili wysiłki na skonstruowaniu rakiet balistycznych, wychodząc ze słusznego założenia, że to jest broń przyszłości, przed którą Ameryka obronić się nie zdoła. W niemieckich fabrykach i na poligonach Rosjanie zajęli dość dużo rakiet V-2. Udało im się również schwytać wielu naukowców pracujących przy konstruowaniu i produkcji tych rakiet, chociaż główny konstruktor, Werner von Braun, oddał się w ręce amerykańskie. Już w 1947 roku radzieckie zakłady wyprodukowały pierwsze egzemplarze rakiet krótkiego zasięgu nazwane na Zachodzie SS-1 Scanner, czyli odraza, które były nieco zmodyfikowanymi niemieckimi V-2. Wkrótce zastąpiły je Sibling, brat lub siostra, o nieco powiększonym zasięgu. W 1955 roku wprowadzono do uzbrojenia rakiety średniego zasięgu SS-3 Schister, kanciarz, w dalszym ciągu oparte na konstrukcji rakiet niemieckich. Był to już czas, gdy w radzieckiej doktrynie wojennej zwyciężał pogląd o konieczności uprzedzenia amerykańskiego ataku. Jeden z twórców tej tezy, generał Nikolaj Talenski uważał, że wynalezienie broni nuklearnej całkowicie zmieniło sytuację militarną. Tradycyjne podpory rosyjskiej potęgi, ogromne rezerwy ludzkie i surowcowe, wielkie przestrzenie, będące pierwszą zaporą przed nacierającymi wojskami wroga, przestawały istnieć w dobie nuklearnej. Wybuchy kilkudziesięciu głowic jądrowych mogły spopielić przemysłowe miasta, pozbawiając wojska na froncie dostaw broni i żywności, zniszczyć węzły komunikacyjne, uniemożliwiając przewóz żołnierzy i zaopatrzenia. Dlatego, argumentował generał Talenski, w razie zagrożenia wojną należy pierwszemu wykonać uderzenie nuklearne, aby obezwładnić wroga. Poglądy generała nie znajdowały uznania u Georgija Malenkowa, który objął przewodnictwo partii komunistycznej po śmierci Stalina w 1953 roku. Uważał, że wojna nuklearna oznacza zagładę dla obydwu stron i żaden przywódca wschodu ani zachodu nie wyda rozkazu użycia broni, która zniszczy świat. Bardziej realna w ocenie Malenkowa była wojna konwencjonalna i do niej przygotowywały się radzieckie siły zbrojne. Nikita Chruszczow, który przejął pełnię władzy w lutym 1955 roku, uznał wszakże, że należy jak najszybciej rozbudować siły nuklearne. Za jego panowania radziecka machina wojenna nabrała nowego rozpędu. 26 sierpnia 1957 roku wystrzelono rakietę SS-6 Saplut, która przeleciała 12 tysięcy kilometrów i spadła do Oceanu Spokojnego. Była to pierwsza międzykontynentalna rakieta balistyczna. O ile krótka informacja podana przez agencję prasową TASS nie wywarła na świecie specjalnego wrażenia, to wystrzelenie w październiku 1957 roku pierwszego sztucznego satelity Ziemi, Sputnik, zatrwożyło Amerykę. Było oczywiste, że rakieta, która wyniosła satelitę na orbitę wokółziemską, może przenieść głowicę nuklearną nad oceanem i zrzucić ją na dowolne miasto amerykańskie. Rok 1958 przyniósł następne niepokojące Amerykanów wieści. Na poligonie na Nowej Ziemi przeprowadzono próbny wybuch ładunku nuklearnego o gigantycznej mocy 58 MT, czyli 58 milionów ton trotylu. Dla porównania bomba zrzucona na Hiroshimę miała moc 17 KT, czyli 17 tysięcy ton trotylu. Rok później radzieckie wojska rakietowe otrzymały rakiety średniego zasięgu SS-4 Sandal z głowicami o mocy 1 MT. Amerykańskie źródła wywiadowcze informowały o błyskawicznej rozbudowie radzieckiego potencjału, a tworzone na tej podstawie porównania wykazywały ogromną przewagę militarną Związku Radzieckiego nad Stanami Zjednoczonymi. Dlatego stający do wyborów John Kennedy obiecał Amerykanom zlikwidowanie luki rakietowej. Wiele w tej dziedzinie zrobił już jego poprzednik Dwight Eisenhower i Kennedy mógł na swoje konto zapisać jego zasługi. Ale bezsprzecznie największym osiągnięciem nowego prezydenta stało się znaczne zwiększenie budżetu wojskowego, który od 1961 do 1962 roku wzrósł o 8 miliardów dolarów. Z 44 do 52 miliardów. Efekt był natychmiast widoczny w statystykach. Oto liczby rakiet międzykontynentalnych. ZSRR w roku 60 35, Stany Zjednoczone tylko 18. W roku 61 ZSRR 50, w USA 63. Czyli już przekroczyły ilość produkowanych rakiet w Związku Radzieckim. Rok 62. W ZSRR 75 rakiet, w USA 294. W roku 63. W ZSRR 100 rakiet, w Stanach Zjednoczonych 424. Co ważniejsze, Amerykanie szybko uzyskiwali przewagę w innych dziedzinach sił strategicznych. W roku 1955 rozpoczął służbę pierwszy okręt podwodny świata o napędzie atomowym. Był to trzypokładowy USS Nautilus o długości 99 metrów. W jego kadłubie reaktor atomowy zamieniał wodę w parę napędzającą dwie turbiny, które nadawały okrętowi podwodną prędkość około 20 węzłów. Najważniejsze było to, że reaktor nie potrzebował powietrza. Ten system w połączeniu z aparatami usuwającymi z wnętrza toksyczne gazy i uzdatniającymi powietrze pozwalał pozostawać w zanurzeniu przez 3 miesiące, co w podwodnej wojnie miało ogromne znaczenie. Nautilus dokonał niezwykłego wyczynu, przebywając łącznie w zanurzeniu 80 tysięcy mil morskich, to jest około 144 tysięcy kilometrów, bez uzupełniania nuklearnego paliwa. Następcy Nautilusa bili rekordy podwodnej prędkości, przekraczając 35 węzłów o długotrwałości pozostawania w zanurzeniu. W 1960 roku USS Triton, napędzany 2 nuklearnymi reaktorami, opłynął świat bez wynurzania się na powierzchnię. Przebył 66 400 km ze średnią prędkością 18 węzłów. A zbliżał się czas, gdy okręty zadziwiające świat rekordowymi możliwościami miały zostać wyposażone w broń o niezwykłej sile, zdolnej niszczyć miasta odległe o tysiące kilometrów. W drugiej połowie lat 50. w Stanach Zjednoczonych zakończono próby z rakietami Polaris. Okręty nie potrafiły jednak wystrzeliwać rakiet z głębi morza, lecz musiały się wynurzyć, aby oddać salwę. I to był najsłabszy punkt, gdyż wychodząc na powierzchnię, dekonspirowały się i umożliwiały wrogowi rozpoczęcie pościgu. W końcu lat 50. wadę tę usunięto. 30 grudnia 59 roku w stoczni Groton w stanie Connecticut spłynął na wodę pierwszy okręt podwodny USS George Washington z rakietami z głowicami nuklearnymi, który mógł otworzyć pokrywy wyrzutni na głębokości 30 metrów, czyli 90 stóp. Sprężone powietrze wypychało pociski, które w gazowym pęcherzu wydostawały się nad wodę, a siła rozpędu unosiła je na kilkanaście metrów. Dopiero wówczas włączał się silnik rakietowy. Ta broń szczególnie niepokoiła Rosjan. Okręty podwodne mogły bowiem niezauważone zbliżyć się do ich wybrzeży i odpalić rakiety, które po 4-5 minutach spadłyby na cel. Tak krótki czas wykluczał możliwość obrony, ewakuację mieszkańców czy nawet ukrycie się w schronach. Ponieważ załoga okrętu podwodnego nie miała możliwości precyzyjnego ustalenia położenia okrętu, wystrzeliwane rakiety były bardzo niecelne. Musiały zostać skierowane przeciwko obiektom tak dużym, że rozrzut kilku kilometrów nie czynił różnicy, czyli przeciw miastom. Rosjanie nie mogli szybko podjąć tego wyzwania. Co prawda admirał Siergiej Gorszkow, który w 1956 roku objął stanowisko szefa radzieckiej marynarki wojennej, doskonale rozumiał charakter nowych czasów i postawił na szybką rozbudowę floty podwodnej, to jednak musiało minąć wiele lat, zanim Rosjanie mogli nadrobić opóźnienia. Stocznie były zrujnowane przez wojnę, a Stalin żądał budowy potężnych okrętów nawodnych. Okręty podwodne nie interesowały go. Niemniej jednak już na początku 1957 roku w radzieckich okrętach nazwanych na zachodzie Zulu zainstalowano wyrzutnie rakiet SSN-4 o zasięgu około 630 km. Amerykanie szybko rozbudowywali swoją potęgę nuklearną. 24 maja 1960 roku wystrzelili satelitę Midas, wykrywającego odpalenie rakiet międzykontynentalnych. Od tego momentu Stany Zjednoczone mogły odpowiedzieć uderzeniem jądrowym na pierwszy sygnał o odpaleniu radzieckich rakiet. W tym samym roku w teksaskiej bazie wybudowano pierwszy silos międzykontynentalnej rakiety balistycznej nowej generacji – Minuteman. W bazach brytyjskich zainstalowano amerykańskie rakiety średniego zasięgu Thor. Samoloty i rakiety startujące z terytorium tego państwa mogły dotrzeć do 80% wszystkich radzieckich miast o ludności ponad 60 tysięcy. Rakiety średniego zasięgu wprowadzono do amerykańskich baz w Turcji i we Włoszech. Łącznie w Europie było 45 amerykańskich rakiet balistycznych Jupiter oraz 60 Thor. W tej sytuacji Chruszczow postanowił wyciągnąć kartę atutową Kubę. Liczył, że prezydent Kennedy, który raz już poniósł dotkliwą porażkę na Kubie, będzie bardzo ostrożny i pomny klęski, nie zdecyduje się stanąć ponownie do boju. Castro kontra Stany Zjednoczone. 26-letni adwokat, syn zamożnej rodziny kubańskiej, Fidel Castro, rzucił najpierw wyzwanie dyktatorowi Fulgencio Batiście. Tamten miał wojsko i tajną policję, bezwzględnie niszczące każdy przejaw buntu przeciwko władzy, która, przynosząc niewyobrażalny luksus niewielkiej grupie obywateli wyspy, trzymała w ubóstwie miliony pozostałych. 26 lipca 1953 roku Castro zebrał 200-osobową grupę młodych ludzi, głównie kolegów z uniwersytetu, uzbroił ich w pistolety, karabiny i granaty i uderzyli na koszary w Moncada w prowincji Oriente. Atak zakończył się klęską. Fidel Castro, schwytany, uratował głowę dzięki wpływom rodziny, ale został skazany na karę 15 lat więzienia. Miał jednak szczęście. Wkrótce dyktator, usiłując zdobyć poparcie społeczeństwa, ogłosił amnestię i młody buntownik już po 2 latach wyszedł z więzienia z nakazem natychmiastowego opuszczenia kraju. Pojechał do Meksyku, lecz nie zrezygnował z przygotowań do rewolucji, która miała zmieść Batistę. Zrozumiał już, że bez pomocy z zewnątrz nie zdoła zgromadzić oddziału na tyle silnego, aby zwyciężyć liczną i dobrze uzbrojoną armię rządową. Castro, marksista, uznał za rzecz naturalną zwrócenie się o pomoc do ambasady radzieckiej, gdzie spotkał młodego urzędnika Nikołaja Siergiejewicza Leonowa. Nie wiedział, że Leonow jest oficerem KGB. Przedstawił mu swoje plany powrotu na Kubę i obalenia Batisty. Leonow uznał je za niedojrzałe i niezborne, ale spodobał mu się ten młody, pełen entuzjazmu człowiek. Przekazał do Moskwy prośbę o broń i pieniądze. Została odrzucona, lecz Leonow pozostał z Fidelem Castro w bliskim kontakcie.